nas gość, który przyszedł do studia z własną gazetą. Andrzej Gajcy, dziennikarz, publicysta, Telewizja Republika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prosto z anteny, bo po rozmowie...
Z jednego studia do drugiego.
Tak, tak jest. Taki to wtorek. Może nawet to utrzymamy, zobaczymy, pogadamy, pomyślimy.
Zależy, jaka oferta będzie, Łukasz.
No właśnie, wiesz. Zobaczymy. Wszystko zależy od oferty. Ale to zacznijmy od tego, że rozmawiałeś dopiero co z panem posłem Waldemarem... Waldemarem Budą. Byłby bliskim stronnikiem Mateusza Morawieckiego. No i cóż tam słychać w Prawie i Sprawiedliwości? Stowarzyszenie powstaje, Mateusza, i co?
No i mówią, że to nic dziwnego. Już tyle stowarzyszeń w PiS-ie powstało. Różni politycy PiS-u mają. Skąd takie zaciekawienie, że akurat Mateusz Morawiecki zakłada stowarzyszenie? Skąd te złe podszepty do prezesa Jarosława Kaczyńskiego? I jak to powiedział Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, inni szatani tutaj knują i konfabulują na jego temat. No, ranga polityka jest chyba tak duża, że przez całe święta chyba w PiS-ie to był jeden z głównych tematów, po co Mateuszowi Morawieckiemu to stowarzyszenie, kto tam będzie, bo też o to pytałem, jaka będzie nazwa i kto wejdzie w skład tego stowarzyszenia. Lista do tej pory jest utrzymywana w tajemnicy.
Ale mówi się, że to będzie szerzej poza PiS, że to ma być...
Bardzo możliwe.
Tak, trzon polityków bliskich Mateusza Morawieckiego w PiS-ie i więcej.
Bardzo możliwe. Pytanie, czy to zahaczy o PSL. I znowu tutaj analogia do ostatniej głośnej debaty w jesionce Mateusza Morawieckiego z wicepremierem, szefem on Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, gdzie, jak powiedział Waldemar Buda, no dostał niezłe lanie wicepremier Kosiniak. Nie chciał powiedzieć, czy to był nokaut, czy zwycięstwo na punkty, ale lanie było. Ale znowu media rozpisują się o tym, że może to jest wyciągnięcie ręki do ludowców, może z tego coś będzie. I znowu w PiS-ie huczy, że może tutaj Mateusz Morawiecki chce dogadać się z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. PSL rośnie w siłę, Morawiecki też.
To czwarta strona
tak, dzisiaj.
Dziennika Rzeczpospolita.
I znowu o tym się spekuluje w PiS-ie. I myślę, że dzisiaj takie pytanie, które wielu także widzów, słuchaczy, wyborców PiS-u może sobie zadaje, także obserwatorów sceny politycznej. Po co znowu PiS sobie to robi?
Już był nie najgorzej. Już był jakiś kierunek, przestali się kłócić, był
Przemysław Czarnek.
Lepszy, gorszy, tak, ale jest. Tak?
Wszyscy się na niego zgodzili, szli jak jedna pięść, jak to mówił prezes Jarosław Kaczyński, zdusił wszelkie spory i nagle tutaj tuż przed świętami, w Wielkim Tygodniu, Krzysztof Sztucki, wywiad w Polsacie, po którym został zawieszony. Notabene dzisiaj ma tur po mediach jako zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. To jest pytanie, czy to będzie ostatni jego tur z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości, bo ktoś uzna w PiS-ie, że to jednak jest jawne złamanie wszelkich reguł, zasad i złamanie zawieszenia i że czas pozbyć się posła Krzysztofa Sztuckiego z partii. To też będzie ciekawe obserwować, czy coś takiego się dzisiaj wydarzy.
A to bliski stronnik Mateusza Morawieckiego.
No i co wtedy? Tak? Czy Mateusz Morawiecki stanie w obronie i powie, nie pozwalam, non possumus i... ani jednego z mojego bliskiego współpracownika nie pozwolę wrzucić z partii. Ale znowu wraca to pytanie, po co PiS sobie to robi?
Przecież ale to tematów... PiS sobie to robi, czy to robi Mateusz Morawiecki idąc na swoje?
Trudno dzisiaj uwierzyć w tą tezę, hipotezę, że Mateusz Morawiecki zakłada swoją partię. Bo jesteśmy na... rok z kawałkiem przed wyborami. W takim tak krótkim czasie nie da zbudować się partii, którą z sukcesem można byłoby wprowadzić do parlamentu. W rok
ale
i
może nie
miesięcy.
Całej partii, tylko części składowej.
Czyli
do koalicji
kolejna,
z PSL-em.
Trzecia, czwarta droga, tak. Czy nowe centrum. Myślę, że to jest zbyt mało czasu i Mateusz Morawiecki doskonale... ja napisałem taki artykuł kilka tygodni temu dla tygodnika Solidarność, w którym postawiłem tezę, że Mateuszowi Morawieckiemu wcale nie chodzi o wyjście z PiS-u. Wręcz przeciwnie, o to, aby stać się następcą prezesa Jarosława Kaczyńskiego. On kilka lat temu o tym powiedział publicznie, z czego miał trochę kłopotów. Nie wiem, czy państwo pamiętacie taką wypowiedź. Potem się z tego wycofywał. Dzisiaj pytany, choćby też w Wirtualnej Polsce w tym wywiadzie, czy ma takie aspiracje, uciekł od odpowiedzi na to pytanie, ale on takie aspiracje ma i wiele wielu jego bliskich współpracowników gdzieś to potwierdza, natomiast to nie jest gra na to, aby założyć nową partię. Bardziej jest to i tu myślę, że to jest autentyczny przekaz samego byłego premiera i jego współpracowników, że to jest próba poszerzenia w ramach PiS-u, zbudowania takiego centrum, które będzie w zasadzie już jest, ale będzie jeszcze większą przeciwwagą dla tego prawego skrzydła, jak to mówią harcerze, to ta frakcja harcerzy tej suwpolizacji Prawa i Sprawiedliwości.
No dobrze, ale jeżeli wyrzucą Krzysztofa Szczuckiego, no to wtedy może być lawina, to jest ciekawe.
No ale Krzysztof... to teraz wiesz, gdybamy, czy się to wydarzy. Ja jestem ciekawy, czy po tej serii dzisiejszych wywiadów rzeczywiście ktoś podejdzie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i powie, panie prezesie, dla przykładu wyrzućmy posła Szczuckiego, bo to może wywołać lawinę i rzeczywiście ta lawina może przybrać dość niekontrolowane
To jest, żeby była jasność, bo być może ktoś był na świętach, może wszyscy byliśmy na świętach i nie każdy dobrze pamięta, że tutaj podstawą jest nie tylko jakieś słowo czy wypowiedź, ale też fakt polityczny, czyli głosowania. Dwa głosowania, kiedy najpierw pan poseł Jabłoński wstrzymał się przy jednym wecie prezydenta w przypadku SEJF, a potem w przypadku nowelizacji kodeksu postępowania karnego, czyli te słynne areszty wydobywcze, tutaj już dwóch posłów. I pan poseł Jabłoński, i pan poseł Szczucki wstrzymali się nad głosowaniem o odrzucenie weta prezydenta. Tylko ważne głosowanie.
Ważne głosowanie, tylko ja też postawiłem takie dzisiaj pytanie posłowi Budzie, czy to był powód do tego, żeby tak publicznie tą sprawę wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości rozmuchiwać, że trzeba byłoby, że aż potrzeba byłoby było zawieszenie posła Szczuckiego, dlaczego nie posła Jabłońskiego w takim razie? Dlaczego tylko jednego, a nie drugiego?
Bo poseł Jabłoński tylko głosował, by się tym nie chwalił, a poseł Szczucki zagłosował przeciwko prezydentowi trochę i jeszcze się tym pochwalił.
I jak dołożymy do tego te złośliwości, które od razu się pojawiły z Prawa i Sprawiedliwości, że poseł Szczucki na pewno spiskuje i spotyka się potajemnie z Waldemarem Żurkiem, co jest jakąś aberracją, bo nikt dzisiaj, żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości przy zdrowych zmysłach nie poszedłby na jakieś potajemne spotkanie czy do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy do jakiegokolwiek innego resortu, czy do premiera Donalda Tuska i z nim o czymkolwiek rozmawiał, bo od razu byłaby obawa, że powtórzy się ta historia z Szymonem Hołownią i byłby skończony w zasadzie taki polityk. Ale pojawiają się takie podszepty, które bardzo szybko, jak znam Prawo i Sprawiedliwość, docierają do ucha samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i podsycają tą spiralę, która dzisiaj naprawdę PiS-owi nie jest potrzebna, bo jest tyle tematów, którymi PiS powinien zajmować się i punktować obecny rząd. No choćby, nie wiem, no czytamy także dzisiaj w Dzienniku Rzeczpospolita, że Donald Tusk sypie podwyżkami. Sypie podwyżkami i premier ma podpisać rozporządzenie, które podnosi pensje asystentom czy dyrektorom w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o 1000 zł w górę. Nie ma na NFZ, nie ma na szpitale. W zasadzie na nic nie ma. Są cięcia, ale na podwyżki dla urzędników Kancelarii premier są. I takich tematów jest bardzo dużo. Zgadzam się z tą tezą także, która padła w moim programie w pierwszej rozmowie dnia w telewizji Republika z ust posła Waldemara Budy, że to mogą być też tematy zastępcze, które podsyca koalicja rządząca. Temat Trybunału, który także, czy to będzie ten tydzień, czy następny, ale ten temat na pewno wróci to z bardzo dużą mocą. Czy plan B rzeczywiście zostanie przez koalicję rządzącą wdrożony w życie? Czy dojdzie do zaprzysiężenia, przyjęcia ślubowania bez udziału pana prezydenta Karola Nawrockiego, czwórki nowo wybranych sędziów? A jeśli tak, to czy będzie wtedy krok B, czyli siłowe wprowadzenie do Trybunału tych sędziów? Co stanie się z Trybunałem? Znaczy, to są tematy, którymi na pewno koalicja rządząca będzie w najbliższych dniach, czy w najbliższych tygodniach grała, aby przykryć choćby ten niewygodny temat afery pedofilskiej w Kłodzku, który jest absolutnie niewygodny i z którym sobie koalicja rządząca ani premier Donald Tusk nie są w stanie poradzić.
No to jest jedna afera, teraz podwyżki rzeczywiście dla asystentów w kancelarii o 1000 zł. O tym pisze Rzeczpospolita. To ja jeszcze jedną liberalną gazetę wyciągnę w naszej dyskusji. No. Tygodnik, Newsweek i tekst Dominiki Długosz. Wszystkie frustracje Drwala. Chodzi oczywiście o Waldemara Żurka. Tekst, niektórzy mówią złośliwie, że nie jest najlepiej udokumentowany, no ale jeżeli...
To nic nowego?
Nic nowego, ale jeżeli Newsweek wypuszcza taki artykuł i daje go na okładkę, to być może jest to pewne odzwierciedlenie emocji, które w partii rządzącej buzują. Pisowcy zapowiadają mu Dintoire, Nawrocki rzuca kłody pod nogi, a jeszcze nasi, w cudzysłowie, w niego walą i Donald go blokuje. Tak się miota Waldek w bagnie zostawionym mu przez Ziobrę. Tak mówią współpracownicy Ministra Sprawiedliwości. Na początek artykułu to jest o tym, jak sobie minister Żurek nie poradził na sali sejmowej ze Zbigniewem Boguckim. Koniec Żurka?
Nie wiem, czy koniec Żurka. Myślę, że to jest jeszcze przedwczesne stawianie takiej hipotezy. Natomiast faktem jest, że Waldemar Żurek przedstawia w każdej sprawie plan B, plan C, plan D i żaden z tych planów nie jest wdrażany w życie. I ta hipoteza o tym, że może rzeczywiście Donald Tusk blokuje te wszystkie plany awaryjne, jest słuszna. Pytanie, jak będzie w kontekście Trybunału, bo to jest historia naprawdę mocna i zero-jedynkowa.
Ale to ciekawe, bo do tej pory raczej to na przykład Bodnar blokował Tuska, tak się wydawało. Raczej Bodnar mówił, tego nie zrobię, to może ten, a teraz mamy takiego ministra, którego premier musi blokować.
No bo Waldemar Żurek jest gotowy iść naprawdę na całość. On byłby gotowy jeszcze przed świętami doprowadzić do przyjęcia ślubowania czy przed Sejmem, czy przed Senatem, czy choćby przed notariuszem, czy choćby w przedsionku kancelarii prezydenta, wobec prezydenta. Też jest taka jedna wykładnia, że to może być w samym budynku kancelarii prezydenta albo w jakimś innym budynku związanym z urzędującym
tak
prezydentem.
Jak kiedyś zabrano, jak rozumiem, Wąsika, pana posła Wąsika i pana posła Kamińskiego, tak? To teraz z kolei przywiozą tam notariusza.
Przywiozą, złożą ślubowanie. Waldemar Żurek byłby gotowy na taki scenariusz, włącznie z tym, że chwilę później w asyście policji ci nowo wybrani sędziowie wyszliby do Trybunału i Waldemar Żurek nie miałby z tym absolutnie problemu. Natomiast skutki polityczne, wizerunkowe, sondażowe, Donald Tusk wyczuwa, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej mieliby problem z takimi scenami, gdybyśmy za chwilę widzieli, że w asyście policji sędziowie są siłą wprowadzani do Trybunału. Mielibyśmy jakąś awanturę pod drzwiami Trybunału Konstytucyjnego i myślę, że prawdziwa może być ta hipoteza, że takie zapędy ministra Żurka są stopowane.
Ale to jest, ale to było nie tylko symboliczne, ale i pokazujące pozycję pana ministra Żurka w tym rządzie, kiedy po tej przegranej debacie nad wetem prezydenta ze Zbigniewem Boguckim, potem jeszcze marszałek Sejmu wyrzucił ministra z galerii sejmowej, gdzie udzielał wywiadu dla TVP Info. To już takie symboliczne, że nawet marszałek Sejmu już traktuje pana ministra Pernoka.
To są takie szpile złośliwości.
Opuści salę.
Który nie jest posłem przecież, tak. Waldemar Żurek. Pamiętajmy o tym, że on nie ma mandatu poselskiego. Polityka jest pełna takich złośliwości i szpilek w ramach tego samego obozu, tej samej koalicji rządzącej. Rzeczywiście dobrej pasy minister Żurek nie ma od wielu tygodni, bo w zasadzie niczego nie dowiózł z tego, co obiecywał. Żaden plan B nie został wdrożony, bo... To jest dość symptomatyczne. Wychodzi po decyzji pana prezydenta Nawrockiego, wychodzi minister Żurek, ogłasza ultimatum dla prezydenta, ogłasza, że rząd ma plan B, a jak nie plan B, to plan C. I robi się wokół tego medialna zawierucha, no bo padają, no jak to jest możliwe, przecież to będzie złamanie prawa konstytucji. Minister Sprawiedliwości mówi, absolutnie nie można tak robić. I tu pojawiają się uwagi, no, czy w ogóle minister sprawiedliwości zna konstytucję, zna prawo, a jak zna, no to jak traktuje. Czy, no, taka kiedyś była falandyzacja prawa, to teraz żurkizacja prawa, że w zasadzie wszystko wolno, nieważne co tam jest w ustawie czy w konstytucji napisane, ale ostatecznie z tych wszystkich głośnych konferencji, głośnych wywiadów, wypowiedzi w programach publicystycznych niewiele wynika. I pytanie, jak będzie przy Trybunale, bo ten temat albo skończy się karczemną awanturą i będziemy mieli przyjęcie ślubowania bez obecności prezydenta, no to będzie awantura naprawdę na 100 fajerek i No i wtedy rząd nie będzie mógł się wycofać. Będzie musiał wprowadzić tych sędziów. Wariant, o którym mówili politycy Koalicji Obywatelskiej, Trybunał może zmienić adres urzędowania, siedzibę. Może być to Ministerstwo Sprawiedliwości, nie musi być na Szucha. Różne były koncepcje, które już publicznie padały w ostatnich tygodniach. No rząd będzie musiał wtedy coś z tym zrobić. A jeśli to ślubowanie nie zostanie od tej czwórki przyjęte, no to rząd przegra to starcie z prezydentem Karolem Nawrockim i przegra je bardzo, bardzo mocno wizerunkowo także.
To już na koniec wróćmy trochę do Morawieckiego, trochę do rządu, a trochę do tego artykułu PSL rośnie w siłę. Morawiecki również. Pojawiła się taka teza, że ta debata, gdzie był Mateusz Morawiecki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Artur Balasz, dawno niewidziany publicznie w takiej roli. No i takie pytanie, czy PSL też nie wyczuwa, że ten układ przestaje być do końca stabilny, że już warto obstawiać na inny układ po roku 27?
No, myślę, że takie głosy nie są odosobnione w PSL-u. Ludowcy zawsze mieli taką doskonałą umiejętność odczytywania nastrojów społecznych i tego politycznego wiatru, który z jednej czy z drugiej strony zaczyna dmuchać.
Opuszczenie kiedyś koalicji z SLD, prawda?
To było dawno, myślę, że niewiele osób to pamięta, ale rzeczywiście taki fakt był. Natomiast no, też w koalicji z PiS-em formalną, rządową nigdy też nie weszli. Więc tutaj no, te zapowiedzi polityków PSL-u są, z PiS-em nigdy do koalicji nie wejdziemy, no ale to wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie wynik wyborów. Czy PSL szuka alternatywy? Powiem szczerze, zaskakujące, myślę, że dla wielu ta debata. Skąd nagle debata wiesiące Mateusza Morawieckiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, no, którzy tam się bardzo mocno ścierali. To nie była rozmowa, gdzie sobie politycy tylko wymieniali się argumentami. Tam była momentami naprawdę taka dosyć mocna bitwa polityczna, niczym w ringu. Więc myślę, że to trzeba obserwować, w którą stronę to dalej pójdzie. A może jest to rzeczywiście wariant także dla PiS-u taki, że jeśli zabraknie w kolejnych wyborach kilku mandatów, no to już byłaby opcja, ta furtka, żeby wyciągnąć rękę do PSL-u i zobaczymy, co wtedy wyjdzie. Jest to rozsądne, nie zamykanie się nawet na PSL, nie zamykanie się na Władysława Kosiniaka-Kamysza, że jest ktoś, kto może z PSL-em rozmawiać i patrząc na strategię polityczną, może być to dobre rozwiązanie.
O czym mówił Andrzej Gajcy, dziennikarz, publicysta, telewizja, autor w ogóle całego programu Pierwsza Rozmowa z telewizją.
Codziennie o 6:50 zapraszam serdecznie.
Jest to jednak czuć, to opryszny dziennikarski zawsze trzeba wykorzystać. Zapraszamy, zachęcamy, szczególnie, że to przed Porankiem Wnet, więc nie jest to kolidujące. A my co? My mamy teraz serwis informacyjny. Redaktorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję, życzę miłego, wspaniałego dnia.
A my teraz pędzimy do serwisu informacyjnego.